Drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć, myślę, ważny temat, dzieło Ducha Świętego w życiu chrześcijanina i Kościoła. Jesteście zainteresowani? O, spora część. Zanim przejdę do tematu, pozwólcie, że zrobię takie małe wprowadzenie, podzielę się z wami, gdzie złapałem inspirację do tego tematu. Podczas ostatniego wyjazdu weekendowego uczestników programu Fundamenty Wiary mieliśmy okazję obserwować mrowisko znajdujące się niedaleko zboru w Gródku. W pewnym sensie wypełniliśmy zachętę zawartą w Księdze Przysłów. Wiecie jaką? Idź do mrówki, leniwcze. Przypatrz się jej postępowaniu. Po co? Abyś zmądrzał. Ta krótka obserwacja, wiecie, tak staliśmy, to była wczesna wiosna, te mrówki tak, były takie bardzo aktywne i każdy z nas tak patrzył, a to były te dość duże, takie czarne mrówki. I z podziwem obserwowaliśmy, jak pracują, jak funkcjonują. Jednak ta krótka obserwacja nie zaspokoiła mojej ciekawości. Odniosłem wrażenie, obserwując te mrówki, że tajemnica ich życia kryje się o wiele głębiej, że my widzimy coś na powierzchni. Postanowiłem więc dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat ich życia. Żeby wejść głębiej w ten temat, przekopałem internet. Znalazłem trochę czasu, mówię, zobaczmy, co tutaj jest mowa na ten temat. I znalazłem ciekawy wykład, który polecam. 100 faktów na temat mrówek. 100. Ja tylko niektóre tutaj przytoczę. Po obejrzeniu byłem naprawdę zdumiony. Nie miałem świadomości, że pod tą kopą igliwia dzieją się takie rzeczy. Zrozumiałem, dlaczego Bóg kieruje naszą uwagę właśnie na te stworzenia. Na świecie żyje około 17 tysięcy mrówek, rodzajów mrówek, a podobno ilość ich jest niewyobrażalna. Podobno 2,5 miliona mrówek przypada na jednego człowieka. Wyobrażacie sobie? 2,5 miliona mrówek. Nie mają nad sobą nadzorców. Nikt tam nie chodził z batem ich pilnować. Przynajmniej ja nie widziałem i również naukowcy to potwierdzają. A mimo to z niezwykłą gorliwością wykonują swoje zadania. W mrowisku nie istnieje klasyczna hierarchia, jaką znamy wśród ludzi. Wszystkie mrówki mają swoje funkcje, ale żadna nie jest ważniejsza od pozostałych. Ciekawe, prawda? To nam coś przypomina, tak? Nawet królowa pełni wyznaczoną rolę. I w naszych oczach to taka wyjątkowa mrówka, tak? Ale jest taka sama, jest podobna, ma tylko swoją funkcję, bardzo ważną. Składa jaja, zapewniając rozwój kolonii. Dlatego też jest otoczona wielką troską pozostałych mrówek. Co ciekawe, młode mrówki stopniowo przejmują coraz bardziej odpowiedzialne obowiązki w mrowisku. Niesamowite. Nie gonią od razu do najtrudniejszych, tylko zaczynają od opieki nad larwami. Karmią je, pielęgnują, zapewniają temperaturę, wilgotność, higienę. To wszystko musi tam być jak trzeba. Później zajmują się utrzymaniem porządku w mrowisku, magazynowaniem zapasów, budową mrowiska, jego obroną oraz zdobywaniem pożywienia dla całej społeczności. To ostatnie zadanie jest najbardziej niebezpieczne i tam już wysyłają dziadków. Bo jak zginie, trudno, ale te najmłodsze są chronione. To jest niesamowite. Wiecie, kiedy przeglądałem ten program, byłem w szoku, bo okazuje się, że niektóre gatunki mrówek prowadzą rolnictwo, hodują grzyby i tymi grzybami się karmią. Inne znów hodują mszyce. Mają z nimi taką symbiozę. Mszyce wydzielają cukier i one je tam pilnują, dbają o nie i doją je, tak jak człowiek doi krowę. Niesamowite. Jest wiele ciekawych rzeczy, polecam. Nie chcę zabierać czasu, ale naprawdę mrówka, czy mrowisko jest ciekawym zjawiskiem. Niesamowita harmonia wśród milionowej, a czasami nawet kilkumilionowej populacji, bo tyle potrafi mieścić się w jednym takim mrowisku. To jest jak potężne miasto. Naukowcy wciąż nie potrafią wyjaśnić, skąd ta doskonała harmonia. Skąd te mrówki wiedzą, co mają robić? Skąd mrówka wie, co ma robić? Skąd bierze motywację do tak sumiennej pracy? Nie jeden szef firmy chciałby mieć znaczną tajemnicę, tak? Jak uruchomić pracowników, żeby dali z siebie wszystko i żebym nie musiał zatrudniać brygadzisty. Cudowne, niesamowite. To skłoniło mnie do refleksji o Duchu Świętym i Kościele. Zrozumiałem, dlaczego Słowo Boże zachęca nas, abyśmy szukając mądrości poszli do mrówki, bo tam są pewne ilustracje, myślę, ważne dla nas. Ta refleksja skierowała moje serce do Bożego Słowa zapisanego w 1 Koryntian 12:7 i teraz przeczytamy ten króciutki fragment. I czytamy tak. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Kropka. Jedno krótkie zdanie, ale ja przynajmniej znalazłem tutaj cztery głębokie prawdy dotyczące Kościoła, dotyczące chrześcijanina, dotyczące Ducha Świętego przede wszystkim. Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty, niestrudzenie z żywych kamieni, buduje Kościół. Zgodzicie się ze mną? Jesteś żywym kamieniem, wbudowanym w żywy Kościół. Czy to czujemy, czy nie? Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Ale jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś takim żywym kamieniem. I w tym jednym zdaniu, jak powiedziałem przed chwilą, zawarte są cztery prawdy. Pierwsza prawda. Duch Święty działa w każdym wierzącym. Duch Święty działa w każdym wierzącym. Pierwsza prawda kryje się w słowach w każdym. O kim tutaj mowa? W każdym. Czyli co, wyjdę sobie, nie wiem, na 11 listopada i kogo spotkam, bo to jest każdy, tak? Paweł nie mówi tutaj o wszystkich ludziach, lecz o tych, którzy pojednali się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, którzy narodzili się na nowo z Ducha Bożego. Jezus powiedział to do Nikodema i powiedział mu bardzo jasno, to był starszy człowiek, teolog, znamienita postać w ówczesnym, nazwijmy to, kościele, bo tak można by to przyjąć. I kiedy Pan Jezus powiedział mu te słowa, nie rozumiał. Jak to? Mam ponownie wrócić do łona matki, się urodzić? Pan Jezus powiedział, nie rozumiesz. To jest zupełnie inne narodzenie. Narodzenie z Ducha Bożego. Jest to cud. Niepowtarzalny, jednorazowy w życiu każdego człowieka. Tak jak raz się narodziłeś jako istota ludzka, tak samo raz możesz narodzić się jako dziecko Boże. Czy to nie jest cudowne? Macie to w sobie? Ja od ponad 40 lat wielokrotnie wracam do tej myśli, kiedy narodziłem się na nowo. Ten moment był cudowny. Jeśli doświadczyłeś narodzenia na nowo, to oznacza, że Duch Święty wykonał w twoim życiu ogromne dzieło. Po pierwsze, przekonał cię o grzechu i o potrzebie zbawienia. Dzisiaj, patrząc jakby z innej pozycji, powiemy, okej, w porządku. ale spotykam wielu ludzi, z którymi rozmawiam i mówią, ja nie jestem zły, u mnie wszystko w porządku, pracuję, żyję, staram się być uczciwy, co ty chcesz ode mnie? Jaki grzech, jakie zbawienie? To jest Boża łaska. To jest działanie Ducha Świętego w twoim życiu, że zobaczyłeś siebie w tym upadłym dole zagłady. Druga rzecz. Jezus, Duch Święty wskazał Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. Ty i ja, dlatego że dzisiaj tu siedzimy i mamy pokój w sercu, musieliśmy zobaczyć ten pusty krzyż. Musieliśmy zobaczyć ten pusty grób. I Duch Święty pokazał nam, dlaczego on jest pusty. Bo Jezus położył życie za ciebie. Położył życie za mnie. I to wywołało wiarę w moim sercu. Zaufałem Bogu. Zobaczyłem, że jest wyjście. I wtedy padłem na swoje kolana, aby powierzyć Mu swoje życie. I po trzecie, przekonał cię, że dzięki zwycięstwu Chrystusa nad szatanem nie musisz pozostawać w niewoli grzechu i śmierci. Nie musisz, podkreślam to bardzo mocno. Bóg nas wyzwolił, powołał do życia, do zwycięstwa, do chwały, do radości, do pokoju i mógłbym tutaj rozwijać całą listę tego wszystkiego, czego Bóg dokonał poprzez to jedno doskonałe dzieło. Zawsze dotykają mnie słowa, kiedy Pan Jezus wypowiada ostatnie słowa. Wykonało się. To znaczy wykonało się dla ciebie i dla mnie. I o tym czytamy w Ewangelii Jana. A On, czyli Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o czym? O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Możecie przeczytać interpretację tego, tej wypowiedzi w Ewangelii Jana, jak będziecie czy chodzi. Jak w delikatny sposób nas prowadzi, jak w delikatny sposób działa w moim czy w twoim życiu. Często tak delikatny, że nie zauważamy tego. Nie jesteśmy świadomi tego. Duch Święty nie kończy swojej pracy w chwili naszego nawrócenia, w chwili narodzenia na nowo. Oczepał ręce, powiedział, dobra, kolejny, załatwiony. Następny, proszę. Nie tak to działa. Możemy w Biblii zaobserwować, że kiedy doprowadza człowieka do upamiętania i nowego narodzenia, zamieszkuje w nim, zamieszkuje w tym człowieku. I nieprzerwanie działa każdego dnia. Nie bez powodu Paweł napisał, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Pastorze, nic nie czuję. Ja też. Ale wiem przez wiarę. Wiem, bo narodziłem się na nowo. Wiem, że On mieszka we mnie, że jest ze mną. I w liście do Rzymian 8:14-16 czytamy. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ten werset jest już tak oczytany, że czasami nie potrafimy skupić się i głębiej spojrzeć, co naprawdę Bóg tutaj mówi. Duch Święty poucza nas, że nie wystarczy przyjąć Ducha Świętego. Nie wystarczy narodzić się na nowo. Trzeba Mu pozwolić się prowadzić. I to dopiero sprawia, że stajemy się prawdziwie dziećmi Bożymi. A tak tylko mamy metrykę. Na czym polega takie prowadzenie? Drodzy, w tym fragmencie mamy ilustrację, przykład. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Duch Święty nieustannie przypomina nam wierzącym, kim jesteśmy w Chrystusie. Budzisz się rano i co? Masz głębokie przekonanie, że należysz do Boga. Znacie to? Co rano mam pieśń, mam radość i mam tą świadomość, że jestem dzieckiem Bożym. Mam to przekonanie, że należę do Boga, że Bóg jest moim kochającym Ojcem, że jestem Jego dzieckiem, a w Twoim i w moim sercu, jeśli się uważnie przysłuchamy, słyszymy: Abba, Ojcze, kochany tatusiu, nie usłyszysz tego, jak, wiecie, 5 minut po terminie się obudzisz, szybko zęby, coś do gęby i do roboty, tak? Nie usłyszysz tego. Potrzebujemy wyciszenia. Potrzebujemy wstać chwilę wcześniej. Potrzebujemy pozwolić, aby Duch Święty przemówił do naszych serc. To jest właśnie Jego działanie. Oto inny przykład z życia. Gdy szatan przychodzi z oskarżeniami, przypominając ci twoje grzechy, twoje błędy, upadki, w tym samym czasie Duch Święty przypomina ci, że jesteś dzieckiem Bożym i że jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Że jesteś zbawiony z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie z uczynków, z łaski. I w tym momencie stajesz przed wyborem. Musisz dokonać wyboru, czy uwierzysz oskarżeniom przeciwnika, czy pójdziesz za świadectwem Ducha Świętego. Ten proces nieustannie odbywa się w naszych sercach. I dokonujemy wyboru pomiędzy tym, co mówi Duch Święty przez Słowo Boże, a pomiędzy tym, co mówi świat, co mówi szatan, co mówi nasza stara natura, bo ona lubi współpracować z naszym wrogiem. A więc po pierwsze, Duch Święty nieustannie świadczy naszemu duchowi, że dziećmi Boga jesteśmy. Niesamowite. Bardzo ważnym aspektem działania Ducha Świętego w naszym życiu jest przypominanie. Przypomina nam Słowo Boże. Macie to? Czasami myślę i nagle przychodzi. I wiem, że to nie jest, że tam jakieś synapsy się połączyły, ale Duch Święty mi coś przypomniał. Pocieszanie. Niesamowite. Ilekroć byłem gdzieś tam na dole, w dołku, w zniechęceniu, On przychodził i w delikatny sposób mnie podnosi. Ważne jest, żebyśmy to usłyszeli, żebyśmy to zauważyli, żebyśmy pozwolili, aby ten zachęcający głos, ten pocieszyciel miał dostęp do naszych serc. Kolejną rzeczą jest zachęta. O, Panie Boże, nie nadaje się do tego. Poszukaj sobie innych. A Duch Święty mówi: damy radę. Zaufaj mi. Tylko mi zaufaj. Ja Cię poprowadzę. Ja Cię wesprę. I zrobimy to, co trzeba zrobić. I zrobimy to dobrze. Ale znów widzicie walkę. Musisz podjąć decyzję, komu zaufasz. Za którym głosem pójdziesz. Działaniem Ducha Świętego jest również napomnienie. Kiedyś o tym mówiłem, ale jeszcze raz to przypomnę. Jest ogromna różnica między oskarżeniem a napomnieniem. Czujecie to? Diabeł nas oskarża. Stara natura mu pomaga w tym, tak? Doskonale przychodzi: no diable, masz rację, tak? Jestem do niczego. Jestem grzesznikiem upadłym. Ale Duch Święty czyni zupełnie co innego. Nie bez powodu w jednym z miejsc jest napisane, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani. To oznacza, że swoim postępowaniem, swoją mową, mogę go zasmucać, tak? Jeśli nie będę kierował się miłością w swoim życiu. Mogę go zasmucać. Mogę nawet popaść w jakiś grzech. I dlatego też jego funkcja jest, aby nas napominać. I czasami, ostatnio głupio zażartowałem, nie będę mówił wobec kogo, czy kogo, do kogo skierowałem. I wróciłem do domu. I wiecie, nie czułem się z tym dobrze. Myślę sobie, chyba za mocne to było. Czasami mam coś takiego, wybaczcie mi, jeśli kogoś kiedyś tam uraziłem. I myślę sobie, zadzwonię, przeproszę. I czuję, że to nie było tak. Ale potem czymś się zająłem i wczoraj spotkałem tą siostrę, przytuliłem ją i powiedziałem, przepraszam. Nie powinienem się tak zachować. Ona oczywiście powiedziała, że wszystko w porządku, że nawet nie zauważyli. Ale czasami popełniamy takie rzeczy, tak? Coś głupiego powiemy, coś głupiego zrobimy. Potem wracamy do domu i czujemy, że zasmuciliśmy Ducha Świętego. Raczej wolę otwierać usta, aby budować. Radość jest piękna, ale żartować warto z siebie. Po drugie, kiedy pozwalamy prowadzić się Duchowi Świętemu, zaczynamy doświadczać owoców Jego działania. Nasz Pan powiedział, ja jestem krzewem winnym. Znacie to słowo, tak? A wy, a my, latoroślami. Winoogrodnik nie szuka winogron owocu na dole. Gdzie szuka? Dokładnie, szuka u ciebie. Szuka winno latorośli. Każdy oczekuje, każdy winoogrodnik oczekuje od krzewu owocu. Zgodzicie się? Chciałbyś mieć krzak, który ci nie rodzi? No rok, dwa, powiesz mu, okej, jeszcze coś tam zrobimy, podnawozimy, zobaczymy. Ale potem jest siekiera, tak? Nie będzie zajmował miejsca, jeśli nie wydaje owocu. Oczywiście Duch Święty jest delikatny. Nas napomina, zachęca. A jakiego owocu oczekuje nasz Ojciec od nas? Galacjan 5, 22-23. Owocem zaś Ducha są. I myślę, że większość z nas znamy to słowo. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Warto się w domu zatrzymać nad każdym z nich. Zwróćmy uwagę, że Biblia mówi o jednym owocu, choć wymienia wiele jego przejawów, tak? Podobnie jak z owocem, czy z kiściem winogron. Jest jeden owoc, ale tam jest mnóstwo takich małych kuleczek, bardzo smaczne. Polecam, bardzo lubię winogrona. Tak życie również prowadzone przez Ducha Świętego wydaje różnorodne przejawy Jego działania. I drodzy, tak jak jest z kiściem winogron, jedne kuleczki są duże, dorodne, a gdzieś tam się też pojawią takie mniejsze. Podobnie jest z tym, co czyni Duch Święty. W niektórych na przykład miłość już jest tak dojrzała, ale cierpliwość na przykład jest taka malutka. Ale tym się nie przejmujcie. Duch Święty nas będzie prowadził, kształtował, przemieniał, doskonalił, tak aż cały ten owoc będzie tak, jak Izraelici wracali ze zwiadu, tak? Musieli niezły drąg wziąć, żeby przynieść i pokazać. I każdemu życzę takiego owocu. Jak staniesz przed Bogiem, Pan popatrzy i mówi, wow, niesamowite. W ubiegłą niedzielę pastor Mirosław przypominał nam, że Duch Święty nie jest jakąś energią, ale jest osobą. Podobnie jak Ojciec i jak Jezus Chrystus. Nie mamy problemów z naszym Panem, bo go mamy opisanego jako człowieka. Wiemy, że jest osobą. Próbujemy sobie wyobrazić naszego Ojca, do czego nie zachęcam, bo jak będziemy sobie wyobrażać, to i tak nie jesteśmy w stanie. I podobnie jest z Duchem Świętym. Dlatego Biblia mówi, że On jest jak wiatr. Wiatru nie widzisz, tylko słyszysz Jego działanie. Słyszysz i widzisz Jego działanie. Jest osobą. I drodzy, pozwólcie, że podzielę się fragmentem, który dla mnie osobiście jest bardzo cenny. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I to jest zakończenie drugiego listu do Koryntian. I tutaj Paweł mówi coś niesamowitego, że do Ojca przychodzimy przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Do Ojca przychodzimy przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Nie chcę tych słów dzisiaj rozwijać, ale kluczem duchowego wzrostu, duchowej dojrzałości chrześcijanina jest społeczność z Duchem Świętym. Społeczność z Duchem Świętym. I tam jest użyte słowo koinonia, greckie słowo koinonia. Społeczność to budowanie osobistej relacji z drugą osobą. Relacja wymaga czasu, wymaga wyciszenia, wymaga uwagi. Musi być przepływ, musi być komunikacja. I wtedy zaczynamy doświadczać głębi. Ja zawsze jak myślę o takiej społeczności z drugim, na przykład z drugim człowiekiem, to wyobrażam sobie, że ja otwieram drzwi do mojego serca i zapraszam tą osobę, a ta osoba też otwiera drzwi swojego serca i zaprasza mnie. I wtedy mamy głęboką relację, tak? Jeśli któraś ze stron nie otworzy drzwi, nie ma społeczności. Jedna strona jest otwarta, druga nie. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy to zrozumieli, że Duch Święty jest otwarty. Jego nie musisz godzinami prosić, żeby się otworzył. O Duchu Święty, gdybyś tylko się otworzył, gdybyś tylko się objawił. Raczej problem jest po mojej stronie. To ja potrzebuję zahamować, wyciszyć się, oddzielić się na chwilę i posłuchać, co On ma do powiedzenia. Często w pędzie codziennym nie mamy czasu. Kiedy chrześcijanin nauczy się budować i pielęgnować relacje z Duchem Świętym, nigdy nie będzie już czuł się samotny. Nieraz ludzie mówią, o, byłeś w górach, byłem. Z kim byłeś? Sam byłem. O, to pewnie się nudziłeś. Nie, było fajnie. Mój parakletos, mój przyjaciel był ze mną. Mogliśmy rozmawiać, mogłem się nim cieszyć, mogłem go słuchać. Mogłem podziwiać to wszystko, co zostało stworzone. Wcale nie. Również taki człowiek nie czuje się bezwartościowy. Bo Duch Święty zawsze ci pokazuje, kim jesteś i przypomina, że jesteś dzieckiem Bożym. I to zmienia zupełnie poziom życia na tej ziemi. Zaczynamy patrzeć na życie zupełnie z innej perspektywy. Drodzy, można być uczestnikiem zbawienia, a jednocześnie prowadzić chrześcijaństwo ograniczone do religijnych praktyk, również zielonoświątkowych. Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek nie rozwija osobistej relacji z Duchem Świętym i nie poddaje się Jego prowadzeniu. To jest największy dramat Kościoła, myślę też współczesnego. Mamy dostęp do wielu rzeczy, ale nie mamy czasu, żeby spędzać z naszym parakletos, żeby się wyciszyć, żeby z nim porozmawiać, żeby go posłuchać. I to rodzi taki pęd religijny. Może następna konferencja coś zmieni, a może następna, a może pojadę tam, a może porozmawiam z tym, a może przeczytam tą książkę, a może obejrzę sobie ten wykład na YouTubie. Emocje się podkręcą na chwilę, a potem wracamy do starego. Bo tak naprawdę zmieniasz się w swojej komorze, kiedy się wyciszysz. I wiecie, to nie jest taki średniowieczny zakon, wiecie, że nie wolno było nawet nic miękkiego podkładać na kolana. Miałeś cierpieć i mówić te zdrowaśki, tak? To nie jest modlitwa. Modlitwa jest rozmową. Modlitwa to jest wylanie swojego serca. I dla mnie, i to już kiedyś mówiłem, dzisiaj to przypomnę, Anna przyszła, bo nie mogła mieć dzieci. I wylała swoje serce, jest napisane przed Bogiem. I Bóg jej odpowiedział. Kapłan Heli myślał, że jest pijana, bo ona w cichości serca opowiadała mu o swojej goryczy, o swoim rozczarowaniu, o swoim cierpieniu. A za rok jej sytuacja już była zupełnie inna. Przyszła, przyniosła chłopca, tak? Samuela. Widzimy to? Ona nie uprawiała jakichś regułek, nie wypowiadała jakichś religijnych sloganów. Ona wylała swoje serce przed Bogiem i Duch Święty oczekuje tego. Nie udawaj przed Nim, że jest wszystko w porządku, jeśli twoje serce płacze, krzyczy. Powiedz Mu o tym. On oczywiście wie o tym, ale to wypowiedzenie jest otwarciem naszego serca. Po trzecie, Duch Święty buduje Kościół. Nie pastorzy? Pastorzy to nie my? Zgadza się. To On buduje. My jesteśmy Jego narzędziami. Nie tylko pastorzy. Wszyscy jesteśmy Jego narzędziami. A to Duch Święty buduje swój Kościół. I to jest trzecia prawda. I ona jest zawarta w słowie ku wspólnemu pożytkowi. Ku wspólnemu pożytkowi. O jaki pożytek chodzi? Apostoł Paweł powiada w ten sposób, 1 Koryntian 12:12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Kościół tutaj został porównany do ludzkiego ciała. Kościół składa się z wielu osób, ale stanowimy jedno ciało, tak? Wiecie, co by było, gdyby moja ręka powiedziała dzisiaj rano, że ona nie idzie na kazanie? Albo moje usta powiedziały, dziękuję, rób se co chcesz, ja dzisiaj tam nie idę. Mam chrypkę. Źle się czuję. Stałbym. Moje ciało jest jedno, całe. Kiedy mówię do was, mówię całym sobą. Wydobywa się głos, ale również machają moje ręce i czasami Jarek mówi, że za dużo chodzę po scenie, bo moje nogi też uczestniczą podczas głoszenia. Całym sobą staram się przekazać to, co Bóg włożył w moje serce. W liście do Kolosan czytamy też pewne uzupełnienie. Czytamy tak, że On, czyli Chrystus, jest głową tego ciała Kościoła. A więc gdy patrzymy na człowieka, widzimy ciało, a głową, a głowa w tym obrazie, tą głową jest Chrystus Pan. Wiecie, niedawno czytałem też, że podobno każda komórka naszego ciała ma kontakt z naszym mózgiem. To by było niesamowite. Potwierdzało to, co mówi apostoł Paweł. Każda twoja komórka ma kontakt z centralą, czyli z twoją głową. I tego samego pragnie Duch Święty. Pragnie mieć z nami kontakt. Jak to jest możliwe, że tak różni ludzie tworzą jedno ciało? Nieraz sobie myślę, wow, pewnie kiedyś przechodziłem obok ciebie i nawet nie zwróciłem uwagi, ale kiedy pojawiłeś się w kościele, czy pojawiłaś się w kościele, poznaliśmy się, narodziłaś się na nowo, i nagle Duch Święty mówi, to jest twoja siostra, to jest twój brat. W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni w jedno ciało, a tym ciałem jest Jezus Chrystus. Duch Święty jednoczy wierzących i spaja ich więzią braterskiej miłości. Tą spójnią jest miłość. Super? Podoba się wam? Nie wiem, w jaki sposób mrówki działają, ale w Kościele tą spójnią jest, może użyję innego słowa, powinna być miłość. Dlatego jego działanie służy wyłącznie osobistemu, nie tylko osobistemu, pojedynczemu rozwojowi chrześcijanina. On prowadzi nas do budowania całego Kościoła. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Bo wiecie, bywa tak, że możemy się skupić tylko na sobie. Chcę być jak najbliżej Pana. No dobrze, ale po co? Między innymi po to, żeby Bóg cię mógł użyć. Bo przychodzą następni, którzy nawet nie wiedzą, dlaczego pod tymi wersetami są tam jakieś kody. Typu pierwsze P i 1221. Nie wie, o co chodzi. I możesz mu to wyjaśnić, bo już to wiesz. A może Duch Święty cię poprowadził dalej. I możesz czynić większe rzeczy. Możesz usługiwać głębiej. Ale możemy siedzieć i być skupieni na sobie. Ale to nas prowadzi na bezdroża. Tak nie będzie rozwoju. Rozwój następuje też w służbie. Duch Święty, po czwarte, działa przez każdego w różny sposób. Czwarta prawda zawarta jest w słowach różnie przejawia się Duch. Każdy chrześcijanin jest ważny w Bożym planie. Wiesz o tym? Nie jesteś przypadkiem tutaj. Jeśli jesteś, narodziłeś się na nowo, to Bóg ma dla ciebie konkretny plan. Dla twojego życia. Twojego rozwoju. O tym teraz mówimy na filarach wiary. Że Bóg oczekuje rozwoju na przykład. I nie tylko. Duch Święty ma plan. Ale nie zawsze nam on odpowiada, tak? Duch Święty pragnie działać przez każdego z nas, ale nie zawsze w taki sam sposób. Jest ogromna różnorodność. Paweł dalej napisał, jeden bowiem otrzymuje przez Ducha i mamy całą listę darów Ducha Świętego. Ona jest niekompletna. Nie będziemy dzisiaj szczegółowo omawiać darów Ducha Świętego. Myślę, że taka sposobność przyjdzie, bo warto przypomnieć sobie, przyjrzeć się na nowo, odkurzyć pewne prawdy, skonfrontować się z nimi, ale nie dzisiaj, bo jest mało czasu. Dodam tylko, że mamy tutaj pewną listę darów, ale na przykład w innych miejscach jest dar gościnności, dar pocieszania, dar niesienia pomocy i tak dalej. Więc nie możemy się zawężyć do kilku darów z tego fragmentu. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch. I to jest nasza odpowiedź. To On nas inspiruje, to On nas obdarza, to On nas prowadzi. Rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Duch Święty, jeśli nie będę miał daru proroctwa, za resztę dziękuję. Nie interesuje mnie. Nie chcę. Ja chcę prorokować. A ktoś inny powie, a ja chcę czynić cuda. Nie twoja to decyzja. On rozdziela, jak chce. My mamy być gotowi, otwarci, oddani. Czasami słyszymy pytanie, dlaczego obecnie nie doświadczamy darów Ducha Świętego z taką intensywnością, jak w pierwszym Kościele. Pytanie trudne i nie ma na nie jednoznacznej, prostej odpowiedzi. Zapewne, kiedy czytasz Dzieje Apostolskie, to musisz mieć świadomość, że czytasz historię z kilkunastu lat. Gdybym poprosił wszystkich tutaj wierzących naszego zboru, powiedział, słuchajcie, zapiszcie swoją, opiszcie swoją historię takich ponadnaturalnych działań Ducha Świętego. Jak myślicie, jak gruba to by była książeczka? A może książka? Ja mówię o 15 latach. Ja sam miałbym wiele do napisania, bo mogłem oglądać i wierzę, że w twoim życiu. Tylko, że my przechodzimy do porządku dziennego. No fajnie było, tak? Ale są nowe problemy, nowe sytuacje. Ale Duchu Święty, pamiętam, to było, to się działo. To jest pierwsze. A drugie, taką częściową odpowiedź znajdziemy w 1 Koryntian 14:1. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe. Czytamy w 1 Koryntian 14:1. Widzimy tutaj dwa bardzo ważne warunki dotyczące manifestowania się Ducha Świętego. Pierwszy, miłość. Pierwszy, miłość. Starajcie się, dążcie do miłości, tak? Kościół, który chce doświadczać działania Ducha Świętego, musi wzrastać w miłości. To jest nadrzędna sprawa. Wyniosłość, krytycyzm, kłótliwość, a nawet samowola w Kościele są sprzeczne z naturą Ducha Świętego i utrudniają mu działanie w Kościele. Zgodzicie się ze mną? Ja wiem, że Bóg może wykorzystać każdego, ale kiedy nasze serca są czyste, przepełnione Bożą miłością, jesteśmy gotowi, aby służyć Kościołowi. Wtedy Duch Święty może nas użyć. Wiecie, lubię mieć narzędzia w mieszkaniu i czasami wydaje mi się, że kupiłem coś taniego. No było bardzo ładne i nie było drogie. Ale bardzo szybko się przekonałem, że to narzędzie nie jest skuteczne, jest tylko ładne. I mam kilka takich egzemplarzy. I czasami możemy być właśnie tacy, że jesteśmy ładni, ale nie przygotowani do tego, aby służyć, aby być użytecznym dla Ducha Świętego. Bo więcej zepsujemy niż naprawimy. Bo nawet jeśli Bóg by nas obdarzył na przykład darem prorokowania, no to pycha od razu się odezwie. No jesteś wielki w Kościele, Bóg cię używa, zobacz, nikogo tak nie używa. Musimy być dojrzali. Po drugie, gorliwe pragnienie. Paweł mówi, starajcie się usilnie. Oznacza to świadome poszukiwanie Bożego działania. Oznacza modlitwę, oczekiwanie i gotowość do posłuszeństwa. Modlitwę, oczekiwanie i gotowość do posłuszeństwa. W praktyce może to oznaczać na przykład wczesne wstanie przed nabożeństwem w niedzielę, aby się modlić. Duchu Święty, przejawiaj się dzisiaj przeze mnie dla zbudowania Kościoła. Pragnę tego. Kocham Twój Kościół. Chcę Mu służyć. Wyposaż mnie. Przygotuj mnie. Może oznaczać także chwilę ciszy przed Bogiem, aby usłyszeć, czy w naszym życiu nie ma przeszkód powodujących ograniczenie Jego działania. Bo możemy chcieć, ale możemy być niegotowi. Dlatego potrzebujemy wyciszenia. Może to być też chwila, w której Duch Święty przekaże Ci dar. Mówi, zanieś go Kościołowi dzisiaj. cokolwiek by to było z tej listy. Drodzy, kończąc, jeżeli pragniemy widzieć więcej Bożego działania pośród nas, ja nie mówię, że tylko w czasie nabożeństwa, bo odnoszę wrażenie, że po nabożeństwie tam za tą ścianą manifestują się dary, różne dary. Jestem Bogu wdzięczny, jak widzę was, jak siedzicie, rozmawiacie, modlicie się, pocieszacie, dzielicie się tym, co przeżywacie. Powinniśmy otwierać się na prowadzenie Ducha Świętego i z wiarą oczekiwać Jego przejawiania się poprzez nas, poprzeze mnie. Bo często, wiecie, robimy tak i patrzymy, kto by to zrobił. Nie będę się wychylał, ale Duch Święty potrzebuje ciebie, przygotowanego. I drodzy, na zakończenie, jeśli Bóg stworzył tak mądre stworzenia, jakimi są mrówki, o ileż bardziej ma sposobność zbudować Kościół pełen Jego mocy, chwały i miłości. Czy możecie powiedzieć amen? Dlatego biorąc pod uwagę dzisiejszy temat, warto zadać sobie kilka pytań. Po pierwsze, czy jestem dzieckiem Bożym, czy Duch Boży mieszka we mnie? Może przychodzisz od jakiegoś czasu i słuchasz z uwagą, podziwiasz ludzi, ale nie wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Czemu oni tacy są serdeczni dla siebie? Czemu doświadczam tutaj takiej niezasłużonej miłości? Masz odpowiedź. Duch Boży. Ale pytanie jest, czy On jest w tobie. Jeśli nie, musisz zrobić ten krok, który ja zrobiłem. Przyjść do Jezusa. Otworzyć swoje serce. Pojednać się z Nim. A wtedy doświadczysz narodzenia z Ducha Bożego. Drugie pytanie. Jeśli jesteś narodzony na nowo, czy masz społeczność z Duchem Świętym? Nie, czy coś tam masz. Ja nie pytam, czy czytasz rano Biblię. Pytam, czy masz społeczność z Duchem Świętym. Czy to jest twój parakletos? Jest to twój przyjaciel, z którym rozmawiasz na każdy temat? To jest ważne pytanie, kolejne ważne. Trzecie ważne pytanie. Popatrz na swoje życie i zadaj sobie pytanie, czy doświadczasz owoców Ducha Świętego? Miłość, radość, pokój. Bo to świadczy o tym, że poddałeś się Duchowi Świętemu, że On cię prowadzi, bo coś tam się rodzi, jakieś owoce, jakiś owoc. I po czwarte, czy zabiegam i poddaję się, aby być używanym przez Ducha Świętego do budowania Kościoła? Czy jesteś gotów być Jego narzędziem? Drodzy, tymi słowami chciałem się podzielić, aby nas zachęcić, abyśmy stawiali odważnie następne kroki. Bo Duch Święty jest pośród nas i jest w nas. Możemy powiedzieć amen?